pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z Księgi proroka Jonasza, rozdział 2, wersety od 1 do 10. Drugi rozdział Księgi proroka Jonasza. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Kochany Boże, dziękując Ci za Twoje słowo, prosimy Cię, żebyś przez Twojego Świętego Ducha dał też właściwe rozumienie i umiejętność zastosowania tego słowa w naszym codziennym życiu. W imieniu Jezusa. Amen. W Biblii możemy znaleźć wiele różnych przykładów modlitw, które były realizowane z różnych miejsc. Widzimy, że ludzie modlili się w takich oczywistych miejscach, jak na przykład synagogi, szczyty gór, ogród, więzienie, wyspy itd., itd. Myślę, że my też mamy takie doświadczenie, że modliliśmy się już w różnych miejscach. Zresztą do tego jesteśmy chyba od szkółek niedzielnych zachęcani. Także ważne, żeby się modlić, że Pan Bóg słucha, jest wszędzie, czy jesteśmy w szkole, czy jesteśmy w domu, czy jedziemy samochodem, można się modlić. Dzisiaj mamy do czynienia z takim unikatowym miejscem modlitwy, z brzuchem wielkiej ryby. I to na pewno tę modlitwę na tle innych w Biblii wyróżnia. Ale nie tyle miejsce sprawia, że ta modlitwa jest szczególna, ale lekcja, która z tej modlitwy wypływa, czy generalnie z księgi proroka Jonasza. I to jest taka lekcja, co do której no, ja bym się nie obraził, gdyby jej nie było w Biblii. Ale ona jest. Jest dla mnie osobiście dość sporym wyzwaniem, a czy dla was to, no będziecie musieli sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, kiedy będziemy przybliżać sobie tekst tej modlitwy i w ogóle tekst czy treść księgi Jonasza. To zwiastowanie chcę podzielić na 3 części. Pierwsza, być może powtórzę to, co w większości wiemy, ale to jest odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że Jonasz znalazł się w ogóle w brzuchu ryby. Bardzo istotna rzecz, jeśli mamy mówić o tym, czym stała się ta modlitwa w samym brzuchu ryby. Druga część to będzie po prostu treść tej modlitwy, a trzecia to lekcja w 2 lub nawet może w 3 częściach, która dzisiaj z tego tekstu wypływa. Zacznę od odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że Jonasz w ogóle znalazł się w brzuchu ryby. Jonasz dostał polecenie w zasadzie po linii swojego zawodu, jeśli tak można powiedzieć. Miał iść i głosić i wzywać do upamiętania. No za to byli odpowiedzialni prorocy, to było ich podstawowe zadanie. Wielu proroków w Starym Testamencie takie zadanie dostało. To jednak, co jest warte, żeby to zauważyć, to fakt, że bywało tak, że prorocy, kiedy dostali od Pana Boga polecenie idź i zwiastuj, wzywaj do upamiętania, przy okazji dostawali też taką informację, będzie ciężko, i raczej nie licz na jakiś spektakularny sukces. Bo ludzie, do których Cię posyłam, to są ludzie twardego karku, to są ludzie, którzy nie przyjmują za bardzo mojego słowa, więc oni będą słuchać, ale nie usłyszą i w zasadzie niewiele się zmieni. Podejrzewam, że to był duży ciężar, na przykład dla Jeremiasza, żeby iść, mając świadomość gdzieś z tyłu głowy, no to nie przyniesie zbyt wielkich rezultatów. To i tak się skończy tragicznie. Jonasz był w zupełnie innej sytuacji. On był przekonany, że jak pójdzie i powie, co ma powiedzieć, to osiągnie pełen sukces. I o tym sam mówi w 4 rozdziale tej księgi. Tam, kiedy podsumowuje już to swoje zwiastowanie, mówi do Pana Boga: wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Ja wiedziałem, że jak pójdę, będę zwiastował, będę wzywał do nawrócenia, to ludzie się nawrócą. Tym bardziej dziwne jest, że wiedząc o powodzeniu tej całej akcji, uciekł. Dlaczego? Dlatego, że miał iść do miasta, które się nazywało Niniwa, a Niniwa była w tamtym czasie stolicą takiego wielkiego imperium asyryjskiego, imperium, które stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla Królestwa Północnego Izraela. Izrael już w tamtym czasie był podzielony na północ i na południe, na Judę. Asyria zagrażała północnemu królestwu. Jonasz działał w pierwszej połowie VIII wieku przed naszą erą i jeśli byśmy prześledzili historię, to okaże się, że w zasadzie w ciągu 100 lat od wystąpienia i od tego zwiastowania Jonasza Asyria najechała północny Izrael, a potem sama została najechana przez jeszcze większe imperium i ostatecznie też zniszczona. I można zadać pytanie, no o co w tym wszystkim chodzi? Chyba Jonasz w zasadzie słusznie przeczuwał i słusznie zrobił, że opierał się przed wykonaniem tego rozkazu Pana Boga, bo gdyby rzeczywiście Asyria została od razu zniszczona, gdyby Jonasz im nie zwiastował, oni by się nie upamiętali, tylko ściągnęli na siebie Boży gniew, to zaoszczędziłoby wiele nieszczęść. Może północny Izrael dalej by istniał, może w konsekwencji południowe Królestwo Judy też nie zostałoby zaatakowane, może historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Ta historia nam bardzo wyraźnie pokazuje, że Pan Bóg widzi rzeczy czasami zupełnie inaczej. Czasami Jego spojrzenie, czy nasze spojrzenie, pokrywa się z Jego. Ale czasami myślimy zupełnie inaczej. I tak było właśnie w przypadku Jonasza i w przypadku tego, co się wtedy stało. Zadaniem Jonasza było po prostu iść i wykonać zadanie, zwiastować, a nie martwić się tym, co stanie się w ciągu następnych 100 lat. W ogóle byłoby cudownie, gdybyśmy jako ludzie byli w stanie planować i przewidywać to, co się stanie w ciągu 100 lat. Czasami to jest możliwe i myślę, że pewne kierunki możemy sobie wyznaczyć. Ale czasami to jest głupie po prostu. My nie jesteśmy na tyle mocni, na tyle potężni, na tyle konsekwentni. Nie panujemy tak nad okolicznościami, żeby być w stanie sterować dniem dzisiejszym tak, żeby to wpływało na najbliższe 100 lat. Przynajmniej nie zawsze to jest możliwe. Jonasz miał iść głosić. I mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, mimo tego, że potem Asyria najechała Izrael, sama Asyria została zniszczona, to jednak pokolenie Asyryjczyków z czasów Jonasza miało się upamiętać. Tak Bóg to zaplanował. Mimo, że byli wrogami, mimo, że byli poganami, to pokolenie z czasów Jonasza miało się upamiętać. Jonasz jednak wybrał przeciwny kierunek, wynajął nawet miejsce na statku, żeby przepłynąć Morze Śródziemne, żeby udać się jak najdalej. Wiemy z historii, że podczas tego rejsu spotkała ten statek ogromna burza, sztorm i ludzie, którzy na tym statku się znajdowali, doświadczeni żeglarze, poganie, wiedzieli, że coś jest nie tak. Że to nie jest taki sztorm, jak się zwykle zdarza, że to jest sztorm ponadnaturalny i że jakieś bóstwo jest w to uwikłane. Więc zaczęli robić takie dochodzenie na pokładzie statku. Czyje bóstwo? Kto to bóstwo tak wkurzył? jak to bóstwo teraz przeprosić, żeby ta burza i ten sztorm się skończyły. Kiedy już wyczerpali prawie wszystkie możliwości, okazało się, że został jeszcze jeden pasażer, który sobie smacznie chrapał pod pokładem statku. Był to Jonasz. Obudzili Jonasza, zaczęli go wypytywać, skąd jesteś, jacy są twoi bogowie. Okazało się, że Jonasz doskonale wiedział, że to jest jego wina, że ten sztorm jest ze względu na niego. Miał od razu rozwiązanie. Wyrzućcie mnie za burtę, a wszystko się skończy. No i rzeczywiście, kiedy go wyrzucili, wszystko się skończyło. I tak dochodzimy do wydarzeń z wnętrza ryby. Jonasz we wnętrzu ryby się modli. I są takie dwie rzeczy, które zastanowiły mnie, gdy akurat w ostatnim czasie ten tekst czytałem. Pierwsza jest taka, czy policzyliście, ile próśb Jonasz zawarł w tej modlitwie? Oczywiście teraz, jeśli nie mamy otwartego tekstu, jeśli nie pamiętamy dobrze, to nie policzymy tego, ale tutaj kalkulacja jest łatwa, bo tam nie ma ani jednej prośby. Nie ma tam ani jednej prośby, to jest tylko jakiś rodzaj uwielbienia, trochę podobny do psalmu, które w dodatku jest sformułowane w takim aspekcie dokonanym. Hebrajski biblijny nie ma czasu przeszłego i przyszłego, on ma aspekt albo dokonany, albo niedokonany. Jeśli coś jest w aspekcie dokonanym, to jest tak, jakby się wydarzyło, było już pewne, było częścią historii. Jonasz modli się tak, jakby to, co wypowiada, już się wydarzyło, już było pewne i zatwierdzone kiedyś, w przeszłości. Niektórzy bibliści porównują tę modlitwę Jonasza do słów Anny, która nie mogła mieć dzieci, długo się modliła i Pan jej wysłuchał i wreszcie pozwolił, żeby urodził się jej Samuel. I ta modlitwa jest zawarta w pierwszej Samuelowej, w drugim rozdziale. Natomiast Anna modliła się dopiero po tym, jak została wysłuchana i dopiero po tym, jak jej syn się urodził. Jonasz modli się, będąc w dalszym ciągu w brzuchu ryby. Uwielbia i traktuje to wszystko jako coś, co już jest dokonane, ale w dalszym ciągu siedzi w brzuchu ryby. On wypowiada modlitwę uwielbienia, modlitwę dotyczącą tego, jaki Bóg już wcześniej okazał się w jego życiu, jaki jest. Więc to jest pierwsza myśl. Tam nie ma ani jednej prośby. Tam jest uwielbienie. Tam jest wypowiadanie tego, jaki Bóg jest. Natomiast druga rzecz, która mnie zastanowiła, to określenie z początku tego drugiego rozdziału. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Wiecie, nad czym się zastanawiam? Skąd taka ilość? Czemu akurat 3 dni i 3 noce? Oczywiście wiemy, że to się łączy z biblijną symboliką, że sam Jezus potem odwołuje się do historii Jonasza i mówi, że tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu ryby, tak też on będzie w łonie ziemi, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Jasne. Ale co zdecydowało o tej liczbie 3 dni i 3 noce? Czasami mi się wydawało, że to było tak, że ryba połknęła Jonasza, no i Jonasz tam spędzał czas, nie wiedział, co robić, ale wreszcie się pomodlił i pomodlił się we właściwy sposób, więc Pan Bóg stwierdził, okej, modlisz się we właściwy sposób, to ja teraz nakazuję rybie, żeby cię wypluła. I akurat wyszło 3 dni i 3 noce. Ale myślę sobie, że to może było tak, że ten okres, który Jonasz miał w brzuchu ryby spędzić, był od razu ustalony. Bez względu na to, co Jonasz miał tam w tym środku robić. Jonasz był we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Może było tak. To, co Jonasz zrobił w tym czasie, to jest zupełnie inna rzecz. Chociaż trzeba przyznać, że zrobił rzecz właściwą. Że zaczął się modlić. Ale znowu, może to nie przez modlitwę i nie przez zachowanie Jonasza została ustalona ta liczba dni. Może to był po prostu taki Boży plan. 3 dni i 3 noce tam będzie musiał posiedzieć. Zobaczymy, co zrobi. Zobaczymy, jak spędzi ten czas. Jonasz wypowiedział wtedy modlitwę uwielbienie, czyli po prostu wydobył ze swojego doświadczenia to, co o Bogu wiedział, jak Bóg do tej pory w jego życiu działał. To czasami jest takie proste. Uwielbienie nie potrzebuje jakichś wyniosłych słów. Ale to jest po prostu namalowanie przez swoje słowa przed sobą takiego obrazu Boga, jakiego już doświadczyliśmy, jakiego znamy. Jego dobroci, Jego wierności. I właśnie taki obraz maluje Jonasz dzisiaj w tym uwielbieniu. Przed nami. Jak Bóg działa według Jonasza? Po pierwsze, werset trzeci tego naszego tekstu. Bóg jest wszędzie. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc. Wiecie, głębia krainy umarłych, czy można było powiedzieć Szeol, jakieś odmęty morskie, to było najgorsze miejsce, w którym mógł się znaleźć Izraelita. To miejsce przede wszystkim w wyobrażeniu Izraelitów było takim miejscem, gdzie Bóg za bardzo już nie chce mieć z człowiekiem nic wspólnego. Ale gdyby Pana Boga tam nie było, to myślę, że Jonasz nie zawracałby sobie głowy w ogóle modlitwą. Myślę, że znał też na przekór tym wszystkim wyobrażeniom o krainie umarłych Psalm 139, gdzie czytamy: jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. To jest bardzo obrazowe. Niebo, kraina umarłych i wszystko co pomiędzy. Pan Bóg jest wszędzie. Dopóki żyjemy tu na tym świecie, nie ma takiego miejsca, gdzie wypadłbyś poza zasięg Jezusa. Nie ma takich okoliczności, gdzie Jezus byłby nieobecny. Jonasz o tym wiedział. I to znajduje się w jego modlitwie uwielbieniowej. Po drugie, Jonasz mówi, że Pan Bóg wysłuchuje. Werset piąty. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Przybytek, świątynia, rola takiego miejsca kultu, w którym ludzie komunikowali się z Bogiem. Czy jeszcze kiedykolwiek będę mógł się z Tobą skomunikować? Czy jeszcze kiedykolwiek będę mógł przyjść do Ciebie? I Jonasz sam sobie w tej modlitwie odpowiada, oczywiście, że tak, bo Pan Bóg jest tym, który wysłuchuje. Nie tylko jest wszędzie, ale też wszędzie wysłuchuje. I trzecia rzecz, Bóg ratuje, siódmy werset naszego tekstu. Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Jonasz mówi, wydobyłeś, aspekt dokonany. Jonasz wiedział, że Bóg jest ratownikiem, chociaż, przypominam, dalej siedzi w brzuchu ryby. Bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na aktualne okoliczności. Jonasz wiedział, że Bóg jest, że Bóg wysłuchuje i Bóg ratuje. I co w związku z tym postanowił? W 10 wersecie jest taka konkluzja, taki wniosek Jonasza. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. To można podsumować bardzo prosto. Jonasz wreszcie postanawia być posłuszny. Zrobić to, co ma zrobić. 3 dni i 3 noce mu to zajęło, żeby dojść do przekonania, że jako prorok będzie posłuszny. I znowu nie wiemy, czy Pan Bóg go wypuścił dlatego, że on to postanowił, czy po prostu dał mu 3 dni i 3 noce i Jonasz ten czas dobrze wykorzystał i doszedł do postanowienia, że chce być posłuszny, bo Pan Bóg jest wierny. Bo Pan Bóg jest, bo Pan Bóg wysłuchuje i Pan Bóg ratuje. I tak dochodzimy do lekcji w takich 3, powiedziałbym, częściach. Pierwsza rzecz, która dla mnie wypływa z tego tekstu, nie wiem, czy można ją uogólnić na całe życie, ale bardzo bym chciał. Pierwsza rzecz jest taka, że doświadczenie ciemności nie trwa wiecznie. Ja wiem, my mamy raczej takie powiedzenie, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Chcielibyśmy, żeby dobre rzeczy trwały wiecznie, nie trwają. Ale patrzę na ten tekst i widzę, że złe rzeczy też nie trwają wiecznie. I chwała Bogu za to, że Pan Bóg ma te dni, te dobre, ale też te złe policzone. Wszystkie ma policzone i wszystkie są przez Pana Boga ograniczone czasowo. Nieograniczone czasowo jest tylko to, co spotka nas, kiedy ten świat się skończy, przebywanie w Bożym Królestwie. Ale póki jesteśmy tutaj, i dobre rzeczy mają początek i koniec. Ale też złe rzeczy i złe doświadczenia mają początek i koniec. Ja wiem, co jest naszym problemem. Problemem jest to, że kiedy dzieje się dobrze, to dni jakoś tak szybko upływają, a kiedy jest źle, to wszystko się wlecze. I mamy takie wrażenie, jakbyśmy już nie pamiętali, że kiedyś było dobrze. I mamy takie wrażenie, że to wszystko potrwa jeszcze przez wieczność. Bo cierpimy. Bo po prostu jest nam źle. Bo doświadczamy takiego przebywania wręcz w krainie umarłych, gdzie mamy wrażenie, że jesteśmy totalnie opuszczeni. I przeżywamy totalną porażkę. Niestety, nie mamy takiej władzy, żeby decydować, ile konkretnie potrwają dni dobre i ile konkretnie potrwają dni złe. Ale myślę, że w jakiejś mierze zawsze jesteśmy w stanie zdecydować, jak się w ramach tych okresów zachowamy. Jonasz nam dzisiaj pokazuje pewną opcję. Jak ci jest źle, to spróbuj Pana Boga uwielbić. Spróbuj sobie przypomnieć, co o Nim wiesz, jaki On jest. Spróbuj to wypowiedzieć na głos, żeby to był jakiś taki rodzaj obrazu, który sobie po prostu wyrysujesz i wymalujesz. I popatrz na ten obraz. Jaki Bóg jest? Przede wszystkim jest, chociaż wydaje ci się, że w miejscu, w którym jesteś, nie ma Go, że On to miejsce omija. Nie, moi drodzy, nie ma takiego miejsca na ziemi, którego Pana Boga by nie było. Póki żyjemy i póki ten świat istnieje, Pan Bóg jest wszędzie. Pan Bóg wysłuchuje. Pan Bóg ratuje. Więc to jest pierwsza lekcja. Doświadczenie ciemności nie trwa wiecznie. Ale miejmy też świadomość tego, że możemy troszkę wyjść poza modlitwę Jonasza i mimo wszystko możemy zawrzeć w naszej modlitwie prośby. Jeśli przeżywasz teraz trudne doświadczenie, i może na zewnątrz jest wszystko fajnie, bo są teraz święta i to jest taki czas, że wszyscy się może troszkę lepiej ubieramy, może jest bardziej uroczyście, może tematy są takie bardziej świąteczne, choć nie zawsze do końca, to jednak w środku czujesz, że no jesteś gdzieś na dnie, jesteś jak połknięty przez tą rybę. Pamiętaj, że możesz Pana Boga też po prostu poprosić, żeby cię wyrwał, żeby cię uratował. I On to często robi, bo Mu na tym zależy, bo taka jest Jego natura. Bo patrząc na pusty grób widzimy, że Bóg jest z natury ratownikiem. Mu nie zależy na tym, żeby twoja dusza była w otchłani, używając tego języka Jonasza, ale żeby cię postawić na twardym brzegu, na twardym gruncie. To druga część tej lekcji. Natomiast jest jeszcze trzecia część. Dla mnie osobiście chyba najtrudniejsza. Wynikająca z przesłania całej tej księgi. To jest modlitwa o upamiętanie dla wroga. Dla Jonasza decyzja o posłuszeństwie wiązała się z działaniem, które było właśnie nakierowane na to, żeby wróg się nawrócił. Nie na zniszczenie tego wroga, ale na jego nawrócenie. Przychodzą takie momenty i zastanawiam się, patrząc na taką naszą sytuację globalną, geopolityczną, czy to nie jest taki moment, w którym dochodzimy do wniosku, że najlepszym, najrozsądniejszym i najwłaściwszym rozwiązaniem problemu, z którym wielu z nas ma do czynienia, byłoby totalne zniszczenie wroga. Przyznam się, że przechodzi mi to przez myśl i że słyszę też takie głosy. Ale może ta historia nam dzisiaj mówi, spróbuj najpierw czegoś innego w swoim myśleniu. Spróbuj pomyśleć o tym, że unicestwienie nie jest jedynym rozwiązaniem. Że czasami wrogowie przestają być wrogami, kiedy się upamiętają i nawracają. I myślę, że to jest bardzo spójne z tym, co Pan Bóg też pokazuje nam w swoim słowie. Spójrzcie na historię potopu, kiedy Pan Bóg zostawił tylko garstkę ludzi na całym świecie, ale potem powiedział, myśli człowieka są złe od młodości jego. I postanowił, że już nigdy nie ześle takiego potopu, że już nigdy nie wytraci człowieka w ten sposób. Dlaczego? Bo sposobem na zło, które jest w człowieku, wcale nie jest zgładzenie człowieka. Trzeba znaleźć inny sposób. I Bóg ten sposób znalazł. Jaki? Jezusa. Jezus przyszedł nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żeby za nas umrzeć. Żeby zniszczyć zło, które jest w nas, żeby dać nam możliwość ratunku od tego zła, a nie żeby zniszczyć nas samych. I spróbujmy, postarajmy się myśleć w tych samych kategoriach, chociaż to jest trudne, w stosunku do naszych wrogów. Może najpierw spróbujmy, w pierwszej kolejności spróbujmy pomodlić się o upamiętanie, o nawrócenie dla wrogów. Zresztą nie myślmy tylko globalnie, światowo o naszych wrogach. Pomyślmy też o tych, którzy są wrogami na co dzień, których spotykamy nie ruszając się zbyt daleko od swojego domu. Myślę, że tacy wrogowie też się zdarzają. Może powinniśmy się spróbować pomodlić w pierwszej kolejności o nawrócenie, o uleczenie, o mądrość. Ja wiem, że to jest delikatny temat. Ja nie sugeruję, jak to na pewno ma być. Ja tylko patrzę na ten tekst i zastanawiam się, czego można byłoby spróbować, zanim sięgnie się chociażby w swoim myśleniu po jakieś ostateczne rozwiązania. Jonasz był powołany do tego, żeby iść i głosić nawrócenie. Zresztą cały Izrael był do tego powołany. Izrael miał być światłością narodów. Miał nieść Słowo Boże poganom. Często niestety nie wywiązywali się z tego zbyt dobrze. I myślę, że Jonasz jest też przedstawicielem pewnego ducha, jest charakteryzacją tego, co działo się w jego czasach w Izraelu. Izrael wcale nie był światłem dla innych. Czasami mi się wydaje, patrząc na historie opisane w Starym Testamencie, że w wielu przypadkach był ogromnym zniechęceniem dla narodów. Patrząc na to, co się u nich działo. Dlatego Pan Bóg postanowił dać 3 dni i 3 noce Jonaszowi, żeby sobie przemyślał tą swoją postawę. Żeby sam się nawrócił. Bo trudno modlić się o nawrócenie dla wrogów, jeśli samemu nie jest się nawróconym. To wszystko brzmi teoretycznie bardzo ładnie. Może mam takie wrażenie, mam taką nadzieję przynajmniej, że myślicie, że to jest zgodne ze Słowem Bożym, ale mnie osobiście nawet w sercu rodzi się taka myśl, no nie wiem, czy się to uda. Można spróbować, ale nie oczekujmy zbyt wiele. Wrogowie są potężni. Wrogowie są twardego karku, tak jak i my. Czy zmartwychwstanie pokazuje mi nieograniczoną moc zdolną robić to, co nam się wydaje nierealne. Dlatego dzisiaj uwielbiajmy, bądźmy posłuszni, a to, co jest poza naszymi siłami, zostawmy temu, który jest wszechmocny. Wszechmocny. Amen. Pomódlmy się. Kochany Boże, dziękujemy Ci za historię Jonasza. Dziękujemy Ci za historię tego proroka, z którym często możemy znaleźć jakieś wspólne doświadczenia i wspólne elementy. Dziękujemy Ci też za przykład tej jego przemiany i za to, że Ty w ogóle chciałeś do tej przemiany doprowadzić, że nie zdyskwalifikowałeś go po tym, kiedy on zdecydował, że nie zrobi tego, do czego go posłałeś. Dziękujemy Ci za to, że nas nie skreślasz, mimo że często okazujemy się nieposłusznymi. Dziękujemy Ci za to, że tak jak Jonaszowi, tak nam dajesz taki symboliczny czas 3 dni i 3 nocy na przemyślenie, na nawrócenie, na poprawę. Dziękujemy Ci za przesłanie tej księgi i tej historii, chociaż jest dla nas trudne. Ale prosimy Cię, żeby chociaż cząstka tej mocy zmartwychwstałego Jezusa stała się częścią naszego życia i uzdolniła nas do tego, żeby realizować to, o czym mówisz w swoim słowie. Prosimy Cię, Panie Boże, o to, żebyś w chwilach trudnych doświadczeń dawał nam siłę. I w żaden sposób nie jesteśmy w stanie teraz wymienić tych wszystkich doświadczeń, przez które możemy przechodzić. Ale dziękujemy Ci za to, że w każdym z nich Ty jesteś. Że gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, cokolwiek robili, nie wypadamy poza Twój zasięg. Dziękujemy Ci za to, że w tych trudnych chwilach możemy do Ciebie wołać, możemy prosić Cię o ratunek, ale przede wszystkim, Panie, prosimy Cię, żebyś nas uzdolnił do tego, żeby w tych chwilach na przekór okolicznościom Cię uwielbiać i koncentrować się na tym, jaki Ty jesteś. Dobry Boże, prosimy Cię o ten ostatni element lekcji, o modlitwę o wrogów. Być może mamy mieszane uczucia i być może targają nami takie same rozterki jak Jonaszem. Czy modlitwa o nawrócenie, o pokutę jest właściwa? Ale chcemy, Panie, zdobyć się na taki krok zaufania i powiedzieć tak, i modlimy się teraz, Panie, jako Kościół o kwestię wojny na Ukrainie. Modlimy się o tych, którzy atakują, o to, żebyś, Panie, po prostu dotarł do nich ze swoim słowem, z całą swoją mocą i sprawił, że oni się nawrócą, że oni porzucą to, co robią teraz. Panie, powołujemy się na Jezusa Chrystusa, na Jego zmartwychwstanie, na Jego moc. Prosimy Cię, żebyś tą mocą właśnie działał, żebyś uratował tych, którzy cierpią i żebyś powstrzymał tych, którzy krzywdzą, żebyś doprowadził do upamiętania i do nawrócenia. Bo wierzymy, Panie, że jeśli taka jest Twoja wola w tym przypadku, to to się może stać, to się stanie. Ty decydujesz o tym, co jest dzisiaj, co jest jutro, co jest za 100 lat. Panie, chcemy tej Twojej woli się poddać i być posłusznymi. I proszę Cię, Panie, żebyś dawał nam na co dzień takie miejsce, taki moment, w którym pomodlimy się o powodzenie, o nawrócenie dla naszych wrogów. Tych wielkich, światowych, ale też tych małych, lokalnych. Prosimy Cię, wysłuchaj nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.